Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No, Krystian, u mnie godzina dzisiaj wyjątkowo bez dziewiąta prawie w Tokio. Mhm.
No u mnie prawie druga w nocy.
Druga w nocy. U panie Michale? Panie Michale, u pana?
Michał. No to jest też dziewiąta, pozdrawiam z Hokkaido.
O. Proszę bardzo.
Jesteśmy w tej samej strefie czasowej.
W tej samej strefie czasowej. Nie? Witam was w Mali Mali Tokio, bo się na nie przedstawiliśmy.
Krystian Kruk.
Krystian Kruk i gość.
Michał Mazur.
Michał Mazur. Ale z tego co wiem, bardziej znany jesteś pod chyba swoją ksywką.
No faktycznie, no też z magazynu, niektórzy czytelnicy mogą mnie znać jako Mazi.
Z magazynu?
PSX Extreme.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, to jest chyba jest taki najbardziej punktowa rzecz, z którą cię ludzie kojarzą może.
No mam nadzieję, że nie tylko PSX Extreme. No.
Jak, Mari, jak wyjdziesz sobie na LinkedIna ogólnie i sobie przejrzysz, że tak powiem, całą listę doświadczenia, bo tam jest też takie jak doświadczenie ogólnie, no. To zobaczysz, że raczej nie tylko, natomiast myślę, że spora część też z tego magazynu. No. Czy coś nam przerwało przed chwilą?
Przerwało ci tak jakieś wrażenie. No. Ale dobra, spoko, mów, no.
Mówisz okay. Jesteśmy dalej.
No.
Myślę, że tak. Natomiast jak przejrzysz sobie na LinkedInie profil Michała, no to zobaczysz, że jego doświadczenie jest naprawdę bardzo duże. I to nie tylko w kwestiach growych, ale przede wszystkim w kwestiach naukowych. I też o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. O, ktoś kichnął. Zdrowie.
Zdrowie, na zdrowie. dzisiaj będę kichał strasznie na podcaście, bo mam alergię. Taką przez od dwóch dni mnie chwyciła taka alergia. Szkoda gadać, ale życie w Japonii. Ja teraz kwitną, ryż kwitnie z tego co wiem, nie?
No,
chyba tak.
Wrzesień.
No to poranek. Będzie mi się lało z twarzy. Dobra, no. Czyli tak, może od początku, zanim bo mamy tutaj temat podcastu jest od redaktora do profesora. Może zacznijmy od początku. No jak to się stało, że akurat redaktorem się stałeś może?
Co się stanęło?
Taka śmieszna historia, no bo byłem czytelnikiem też PSX Extreme właściwie od początku. No i w pewnym momencie zauważyłem, że pismo trochę zaczęło podupadać na poziomie merytorycznie pod względem właśnie felietonów i zauważyłem, że też nie było korekty i tak to się zbierało z miesiąca na miesiąc. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że właściwie skoro tak to wygląda, no to ja chyba już sobie zrezygnuję z tego PSX Extreme, ale że nie chciałem tego tak zostawiać i czułem się w obowiązku, to napisałem do naczelnego długiego maila, gdzie wyraziłem swoją krytykę. No i się jakoś to połączyło też z pomysłem na konkurs na krytyka PSX Extreme.
Okay. Który...
No i tam właśnie się wyraziłem, no i właściwie wtedy naczelny Ściera
no. A
napisał do mnie, że skoro masz tyle pomysłów na to, jak poprawić magazyn, to czemu nie dołączysz i nie pokażesz?
To sam se rób.
No i tak się wkopałem na, nie wiem, 15-17 lat już. Już się zgubiłem gdzieś w rachubie.
Kawał czasu na pewno. Ja tutaj mam zapisane, że chyba nawet od 2001 roku.
No właśnie, więc...
Jeszcze dłużej, no.
Nie?
Jeszcze dłużej, no.
Spoko, ale to co wiesz, napisać mu ściera ty pi. No.
Załatwcie sobie lepszą korektę i ktoś pisze te felietony jak należy.
No. Jak się wchodzi do redakcji? No, ja przez pewien czas pisałem do Kawaja, ale akurat tak się złożyło, że przez tego COVID-a nam Kawaj upadł. Ale wiesz, ale też jakoś się tam dostawałem też przez redaktora naczelnego, wiesz, to, o, Krystian znowu się wyłączył. Krystian, coś się dzisiaj przerywa.
No to ja pisałem do Arigato, taki magazyn też był.
A był też, tak.
Trochę wychodził na dobrą sprawę, też tam moje recenzje były, także można powiedzieć, że każdy z nas gdzieś pisał.
No tylko, że najlepsze jest to, że na przykład nawet nazwa Arigato była zjebana. Bo arigato u powinno się napisać, nie? Przez romancinę. U jest na końcu.
Szana wersja, jakby ci napisał arigato u, no to ludzie by gadali w kiosku, że chcą arigato u.
No właśnie.
No ale mi tak na przykład fryzjer mówi, jak przychodzę do niego, mi zawsze mówi, no, arigatou. No.
A on jest z jakimś z zagranicy, bo bardzo często jest, mnie to razi zawsze, nie mazi, tylko mnie to razi akurat. W momencie, w którym jest jakiś ktoś z Ameryki na przykład i on tak, arigatou.
Arigato. Arigato.
A oni tak mówią w ogóle arigato.
Arigato.
No jest coś w tym faktycznie, że znajomi ze Stanów Zjednoczonych, jak przyjeżdżają i zaczynają mówić po japońsku, to słychać mocno ten akcent.
No. Tak, tak.
Konnichiwa, watashiwa Brian to moshimasu. Wisconsin kara kimashita. Domo, yoroshiku onegai shimasu.
O mój Boże.
Mocny akcent zawsze.
Na te R, nie te R. R. Tak. No to właśnie o to mi chodzi, że jest takie coś. Widzisz, nie tylko ja to zauważyłem.
No, no, to jest.
Ale szybko nabierają później wprawy, więc... Ale początki, jak wiadomo, każdy...
Mi na przykład moja żona powiedziała, że z akcentem nie mam w ogóle problemu, bo w Polsce się dokładnie tak samo wymawia. Nie, to nie jest jakiś, wiesz, inny akcent japoński niż polski, nie? Dokładnie masz, no tylko, że akcentujesz na inne sylaby, nie? Na przykład w słowie, nie? Ale ogólnie mówisz tak samo, jak jest napisane, tak samo jak w Polsce, nie? Nie?
Jest parę trochę innych właśnie takich fonetycznych rzeczy, jak wydłużenia na przykład, których my tak, nie mamy. No, jak tak. Właśnie wspominaliście arigato i arigato.
No.
Prawda?
No.
Że niektóre słowa musisz wymówić odpowiednio, bo inaczej nie będą zrozumiane. No, ale
tak jest.
Wierzę o tym, no to mi się wydaje, że potem już łatwiej.
Łatwiej, no.
No, ale mimo wszystko to nie jest jeszcze język chiński, nie? Gdzie tam no. Jeszcze...
Tony, prawda?
Tony bzdur.
Okej, okay. Tutaj mówiliśmy stricte o redakcji PSX Extreme, natomiast w międzyczasie jeszcze odpowiadałeś za pracę w firmach, które gdzieś tam gry tworzyły. Mm. Możesz tam dwa zdania powiedzieć na ten temat?
Wydaje mi się, że to podobny mechanizm tutaj był podobny jak z dołączeniem do PSX Extreme. W pewnym momencie, jak już pisałem o tych grach tak długo, no stwierdziłem, że widzę pewne szablony i powtarzające się pomysły i idee, no i gdzieś się też te swoje pomysły w tym urodziły, no to stwierdziłem, że czemu nie zmienić frontu i teraz właśnie z osoby piszącej o grach może mógłbym podziałać też w drugą stronę. No to było jeszcze
ktoś... Napisałeś maila, znowu napisałeś maila, że ci się nie podoba?
Nie, no tym razem jednak to branża sama do mnie wyciągnęła rękę. Okay. Jeden ze znajomych właśnie wspomniał, że praca jest, właśnie szukają game designera i może spróbujesz, no i odezwałem się i właściwie dogadaliśmy się, no i tak się zaczęło.
A możesz w dwóch zdaniach powiedzieć, na czym polega praca takiego game designera, bo to tak fajnie brzmi, tak zagranicznie.
No to wiesz, no mówiąc prosto, no game designer jest osobą odpowiedzialną za stworzenie dokumentacji, która opisuje, jak ta gra będzie wyglądać. No i to jest oczywiście, nie jest bardzo techniczne, bo nie opisujesz rzeczy, nie wiem, związanych z engine i tak dalej, ale bardziej jak tą grę będziemy projektować, czyli co tam się składa. Czyli to jest jakby taki długi, szczegółowy opis gry, łącznie z fabułą i poszczególnymi jej elementami. Również oczywiście wiesz, może zawierać takie rzeczy jak, nie wiem, opis interfejsu czy minigierek, jeżeli masz jakiś oryginalny pomysł. No i później ten dokument staje się jakby takim blueprintem dla całego teamu, żeby zacząć tą grę tworzyć.
Okej, okay, czyli no wtedy... Czyli to, bo ja tak naprawdę myślałem, że to jest nie, game designer nie robi, wiesz, fabuły. Od tego są, wiesz, inni ludzie,
wiesz, zależy od firmy oczywiście. Jeżeli mówimy o CD Projekcie, no to oczywiście tam wszystko to jest podzielone na mikro stanowiska, gdzie ludzie faktycznie mają to rozłożone, ale w mniejszych firmach, którzy nie mogą sobie pozwolić na team składający się z dużej ilości osób, no to wtedy taka jedna osoba będzie robić wiele rzeczy, łącznie z projektowaniem poziomów, co też robiłem, rysowanie, nie wiem, jakichś mapek, które później dajesz, nie wiem, grafikowi, który to na podgarnie, podstawie tego
jasne.
Pociągnie to dalej. Więc...
No, kumam. No. Dobra, no, ale to dobre pytanie, bo w zasadzie mamy też jeszcze jednego znajomego, który pracuje też w game devie. Jest 3D artist od broni. Więc może też z nim zrobimy kiedyś tam wywiad przy okazji.
Ale to jest bardzo ciekawy temat.
Ale to Kamil, pozdrawiamy cię, jak słuchasz, no to tak jest, będziesz z nami rozmawiał.
Co za kran. Dobra, no to jest tak, ale to by podobało ci się taka robota? Bo wiadomo, z grami jesteś związany przez długi czas, no to game designer, myślę, że spoko, nie? Temat, nie?
Bardzo, bardzo ciekawa praca.
No to ciekawa robota.
I Podobało mi się też to, że na tym stanowisku tak naprawdę nie robisz tylko game designu, bo jak wiesz, cykl produkcji gry składa się z wielu części, tak. Więc tak na początku, wiesz, tak właściwie kiedy jeszcze projekt się dobrze nie zaczął, jesteś tak naprawdę najbardziej kluczową osobą, bo masz najwięcej roboty, bo musisz to wszystko wymyśleć, tak. A później, kiedy już projekt jest gotowy i zatwierdzony, no to stajesz się taką osobą, łącznikiem, który musi tak naprawdę przemieszczać się po całej firmie.
No.
I rozmawiać ze wszystkimi, więc masz świetny kontakt z całą ekipą, bo musisz gadać i z grafikami, i z programistami. No. I wszyscy zadają ci masę pytań, więc jakby stajesz się taką osobą publiczną i to jest fajne, wiesz, bo możesz naprawdę...
Takim łącznikiem byłeś między jednym teamem a drugim, na dobrą sprawę.
Bo jak ktoś czegoś nie wie, no to wiadomo, no to pójdzie do ciebie i się spyta, że tutaj napisałeś tak i tak i co miałeś na myśli, autor miał na myśli, tak? No.
A nie było tak, że na przykład, że wiesz, że podejdziesz do tego biurka i też, o, to miało być inaczej, nie? I koleś sobie myśli, nie, kurwa, znowu ten przylas będzie mnie wkurwiał, nie?
Nie, no, przeważnie to widzą, nie widzą cię jako przeciwnika, bardziej jako właśnie taką...
Pomocnika, nie?
Pomocnika.
Spoko.
No a potem w ostatnim etapie, no, kiedy już gra jest zrobiona, no to wiadomo, że nie masz specjalnie co projektować, już, więc skupiasz się na innych rzeczach jak beta testing. No, bo wtedy to właściwie każda firma, łącznie ze Square Enix, skupia wszystkich pracowników i wszyscy robią beta testing.
No ostry. Tak.
No, bo zbliża się termin i właściwie każdy pracownik może... który nie jest czymś innym zajęty, to może klucze tego finala siódemka.
No, to w takim razie mnie zastanawia, jak dochodzi do takich sytuacji, gdzie niejednokrotnie wychodzą jakieś gry i, mają, i są tak zbagowane, że masakra.
Babole, nie? Wszędzie babole, nie?
Mhm. No to już, no to wtedy, wiesz, na pewno popełnione zostały różne kardynalne błędy w trakcie produkcji, których już nie jesteś w stanie zmienić.
No.
Czyli wypuszczasz, bo już się bardziej opłaca wypuszczać.
No już, nie możesz po prostu, wiesz, błąd jest gdzieś zakorzeniony w podstawowych właśnie etapach projektu, no i nie możesz po prostu się cofnąć, bo to by za dużo kosztowało i gra by się nie ukazała znowu. No.
Phoenix Point, patrzymy na ciebie, tak. Phoenix Point. Przebagowany masakrycznie.
Dobra, to a propos patrzenia, to jest dobry moment, żeby sobie fotkę strzelić, żeby tak miał jest. To wrzucić na Instagrama, także możemy tam sobie popatrzeć, ja sobie machnę.
No to dobrze, no to dobrze, dobra, tak.
Tak. To czekaj, to jeszcze raz. Dobra, ja sobie zapiszę w takim razie, a możemy kontynuować dalej. Koszulek nie pokazywaliśmy jeszcze, więc nie wiem, czy koszulki, proszę bardzo.
Ty teraz ja nie mam nic specjalnie, już piwo dzisiaj niemieckie reklamuję. Okinawa Flying
Tak, także każdy fakeny, jak zawsze tutaj, piwo niemieckie. Jak się nazywa? Szpaten?
Franciszkaner.
Franciszkański szpaten. Mógłbyś być sponsorem tego odcinka.
Nie, pracowałem jako
Franciszkanin?
Jako właśnie ten, obsługa Beer Gardenu w trakcie tam wakacyjnego festynu w Sapporo.
A w Sapporo. Okay.
Tak
dobrze, dobrze w Sapporo, a nie wiesz, nam truskawki do Niemiec. Nie
I dali w barterze rozliczanie na koszulki.
Tak, z ciężarówki spadło.
Tak. Zapiszę sobie zdjęcie w międzyczasie. No. Przy okazji zapraszam na Instagrama christian.pl.
Tak jest.
Tutaj teraz... zaprosimy na Instagrama od Mariego też. Mario, tak pamiętasz swojego Instagrama?
Pamiętam, Mario from Tokio, proszę bardzo.
I od Maziego. Mazi, pamiętasz swojego Instagrama?
Tak, mazi.pl przez 2z.
Mazi.pl.
Także tu jeszcze
będą linki wszędzie, to się dorzuci, nie ma problemu. A dobra.
Tak, no malingi, truskawki. Okay.
Tak, o tym game devie, redaktor. Tu już widzę, że już dwie rzeczy zrobiłeś. Czyli robiłeś game deva i byłeś redaktor. Jesteś redaktorem dalej, nie? W BSX Extreme, tak? A teraz tak, to jak się znalazłeś na Hokkaido w ogóle?
No, gdzieś tam robiąc właśnie te różne rzeczy, stwierdziłem, że w sumie tak, skończyłem polonistykę i zawsze czułem taki właśnie wewnętrzny ból, że mogłem może jeszcze wiesz, pójść gdzieś dalej albo robić coś innego, no ale tak się zdarzyło, wiesz, no i pomyślałem, że właściwie no, praca jest fajna, ale chciałbym jeszcze trochę postudiować, no bo wiecie, znacie realia studiowania w college'u, wiesz, w Ameryce na przykład, bo często właśnie w polskiej telewizji też można oglądać właśnie, jak te ludzie studiują na świecie, są imprezki fajnie, no i stwierdziłem, że właściwie no, też bym jeszcze chciał trochę przeżyć. No i planowałem oczywiście na początku, że zrobię to krótko, no i I wiesz, i chciałem, najpierw myślałem o Stanach Zjednoczonych, więc pojechałem do Stanów, no i planowałem właśnie tam wejść na uniwersytet, no ale tam różne rzeczy się wydarzyły i stwierdziłem, że właściwie, że po co mam płacić, jeżeli mógłbym na przykład, mógłbym załatwić to w inny sposób. No, no i usłyszałem właśnie, że niektóre kraje, w tym Japonia, oferują stypendia dla studentów na studia podyplomowe. Okay. Więc miałem już magisterkę, więc stwierdziłem, no, że właściwie czemu nie. No. Kryterium było złożenie, kryterium głównym było złożenie planu badawczego, który chciałbym realizować w Japonii. No i więc siadłem, przemyślałem dokładnie sprawę, no złożyłem i to i się udało. Dostałem stypendium.
Jaki był plan badawczy twój?
No pierwszy plan badawczy i to, co właściwie robiłem, był zupełnie inny, no bo chciałem jakby badać kwestie hikikomori. Hikikomori to są, pewnie słyszeliście, to są właśnie ci ludzie, którzy z różnych przyczyn właśnie nie chcą wychodzić ze swoich mieszkań.
No.
No i chciałem właśnie tak połączyć jakby właśnie problem hikikomori z technologią. No i taki właśnie plan zupełnie science fiction przedstawiłem. No ale później ta sprawa się zupełnie potoczyła w innym kierunku, no bo skończyłem ostatecznie właśnie na uniwersytecie na Hokkaido w mieście Otaru. Taki uniwersytet przemysłowy, gdzie właśnie trafiłem pod skrzydła profesora ekonomii, który zajmuje się też psychologią kognitywną. No i gdzieś ten temat właśnie jakby z hikikomori poszedł bardziej w stronę właśnie psychologii w handlu, na przykład efekt halo. Zaczęliśmy się zastanawiać właśnie nad takimi sprawami, jak na przykład jak to się dzieje, że niektóre marki stają się przedstawicielem całej kategorii przedmiotów. Czyli na przykład mamy, nie wiem, chusteczki do nosa i w Ameryce jest firma Kleenex, która tworzy te chusteczki. No i gdzieś w pewnym momencie właśnie jakby ludzie przestają mówić chusteczki, a wszyscy mówią Kleenex.
Adidasy.
No Adidasy, właśnie, Adidasy, prawda? Że Adidasy to nie tylko firma, ale to mogą być każde buty. Więc się zajmowałem się tym właśnie przez jakiś czas. No.
A to tak, przy okazji hikikomori, to ci powiem teraz, że słowo hikikomori weszło do angielskiego słownika. Oficjalne.
Naprawdę?
No jest, jak weźmiesz sobie angielski słownik, wiesz, ten dictionary, Oxford Dictionary, nie? Jest chyba, nie? No to jest wpisane hikikomori jako hikikomori, nie jest jakoś tam inne. To jest angielskie słowo.
U nas weszło, rozpopularyzował to taco w zasadzie z Cuebona Fide razem, bo w słynnej piosence Tamagotchi jest fragment o hikikomori.
Znowu mam hikikomori, biznes, liczę te kwity powoli.
Natomiast czytelnicy ma powinni też kojarzyć mangę Welcome to the NHK, czyli Nippon Hikikomori Kyokai. Ona była u nas wydana. Także też polecam.
Tak jest. Yeah, Welcome to the NHK.
Ja mam jeszcze pytanie o taki twój czas, gdzie nie udało mi się wygooglować, co wtedy robiłeś, bo jest taka jakby przerwa między rokiem 2009 a 2011. Przynajmniej na LinkedInie nie masz tego uzupełnionego. Co tam się działo wtedy w tym czasie?
No więc 2009-2011, no to dokładnie to jest ten okres, kiedy byłem na uniwersytecie w Otaru i zajmowałem się hikikomori i właśnie psychologią kognitywną. Znaczy nie zajmowałem się hikikomori.
Tak, i siedzisz do dzisiaj, nie wychodzisz tam z domu.
No i po tych dwóch latach już stwierdziłem, że właśnie chciałbym jednak kontynuować. No i zdecydowałem się na doktorat, no ale bardziej już w stronę tego, co planowałem na początku, czyli informatyka. No i złożyłem dokumenty właśnie na Wydział Informatyki na Uniwersytecie Hokkaido, i gdzie właśnie się dostałem i zostałem się studentem Laboratorium Przetwarzania Języków Naturalnych.
O czym ty mówisz w ogóle?
No, mówiąc inaczej, no to pomyślcie o Siri właśnie i tego typu technologia. Że jakby interakcja między człowiekiem a maszyną.
Taki voice searching też teraz jest popularny ogólnie. Dokładnie. Ja akurat zajmuję się branżą marketingu internetowego i jedna z firm, z którą współpracujemy, firma Edron, dostała dofinansowanie na poziomie bodajże 12,5 miliona złotych na rozwinięcie voice searchingu w Polsce. Także jest też to na topie, można powiedzieć. Natomiast to, co ty mówisz z Siri,
jest
system, dokładnie. Tylko, że u nas w Polsce jeszcze to nie jest tak rozpopularyzowane. Mam tutaj wrażenie, głównie z tego powodu, że język polski jest dosyć trudny, zwłaszcza dla firm, które robią to z zagranicy i jakby przetłumaczenie tego, żeby, nie wiem, technologia w cudzysłowie mówiąc rozumiała dokładnie to, co chcemy, jest rzeczywiście wyzwaniem, nie?
No. Dokładnie tak. No, myślę, że wiesz, że też jest druga sprawa, że wszystkie te systemy są robione w większości przez Amerykanów, nie? No i Japończyków też, jakby nie patrzeć, nie? Bo tutaj to jest systemy voice'u, jeżeli Amerykanin przyjdzie i jedzie z akcentem japoński, to nic się nie rozpoznaje, te wszystkie voice recognition, nie?
Nie, całkowicie. No oczywiście nie chodzi tylko, wiesz, tylko i wyłącznie o głos, no bo właściwie również zajmowaliśmy się tam też przetwarzaniem tekstu. Wiesz, to jest to równie trudne, no bo wiadomo, faktycznie możemy text to speech nie jest tak bardzo trudne, bo to można zrobić, ale jeżeli chcesz na przykład, nie wiem, wprowadzić to do połączyć to ze sztuczną inteligencją, no to tutaj zaczynają się schody, bo faktycznie to, co mówimy i to, co komputer zrozumie, jest zupełnie czasem idzie w innych kierunkach. Tak jest. I dla języka angielskiego i japońskiego oczywiście jest, tych technologii jest dużo więcej, więc jakby właśnie te proste AI, jakie chatboty i te technologie dużo lepiej działają w języku angielskim i japońskim, tak, ale na przykład dla języka polskiego, no to przez to, że mamy tyle możliwości wyrażenia pewnych rzeczy różnych słownictw, wydaje mi się, że jednak dalej musi to jeszcze być dużym wyzwaniem.
No jasne.
Jak wygląda taki proces pracy nad czymś takim? Że jak to wygląda? Bo mnie to tak ciekawi, tak z punktu widzenia osoby, która się tym interesuje, ale nie wie też fizycznie, jak to powstaje. Spotykacie się, jest jakaś burza mózgów, czy musisz to sobie rozplanować? Jak to wygląda?
No wszystko wygląda, przede wszystkim wszystko zależy od tego, jaki projekt robisz. I w moim laboratorium poprzednim akurat jest duża dowolność. Nasz profesor jakby nie narzucał tematów, tylko na samym początku doktoratu, wiesz, mogłeś sobie wybrać temat i zagadnienie, którym się chciałbyś zajmować, a że jest to doktorat, no to wiadomo, że nawet twój profesor niekoniecznie ma 100% wiedzy na ten temat. Więc tak naprawdę ty się tym zaczynasz zajmować i profesor, który jest jakby, wiesz, znawcą tematu, daje ci pewne wskazówki, wiesz, a ty tak naprawdę musisz ten projekt prowadzić sam. Więc ty jesteś menadżerem projektu, ty za niego odpowiadasz, no i ty musisz dostarczyć efekty. A równocześnie też właśnie podczas spotkań labowych, ty właśnie, kiedy mówisz o tym projekcie, to jest też okazja, żeby wszyscy mogli się nauczyć coś na ten temat i dowiedzieć się więcej właśnie na temat technologii. Więc w moim przypadku na przykład, wiesz, skończyłem polonistykę, no i zajmowałem się edukacją. No i dla mnie zawsze ten temat był interesujący, więc chciałem jakby stworzyć coś, co pomaga uczyć się języków obcych. Zauważyłem, że właśnie, że Japończycy bardzo chcą się nauczyć języka angielskiego, ale mają z tym wiele problemów. I jednym z rzeczy, których właśnie Japończycy próbują się nauczyć, to jest słownictwo. Bo jednak słownictwo to jest podstawa konwersacji, bo nawet jeżeli gramatyki nie ogarniasz bardzo dobrze, to znając odpowiedni zasób słów, jesteś w stanie wiele wyrazić. Więc wpadłem na pomysł właśnie, żeby stworzyć takie narzędzie, które by pomagało Japończykom uczyć się słówek. No i korzystając właśnie z technologii w labie, no i moich pomysłów, no i stworzyłem taki, wiesz, program, który pozwala właśnie na konwersację, nie znając słownictwa. Czyli na przykład możesz, nie wiem, pisać w języku angielskim, ale jeżeli brakuje ci słów, to po prostu zastępujesz słowo angielskie, którego nie znasz, słowem japońskim. To się nazywa po angielsku code mixing, code switching. I to jest takie, wiesz, zjawisko, które się dzieje często w społecznościach, gdzie żyją ludzie z różnych kultur, używając różnych języków, jak na przykład Singapur, gdzie ludzie mogą gadać, nie wiem, po angielsku, ale też po chińsku i też obok jest Indonezja, więc tam w swoich językach. No. Więc jakby właśnie to jest normalne, że te języki zaczynają się mieszać. Czyli ludzie mówią po angielsku, ale na przykład wrzucają swoje Stawki słowa. Jakieś. I na pewno słyszeliście, nie wiem, o Singapurze jest odmiana angielskiego Singlish. No właśnie, więc to jest w tym stylu. Jeżeli stwierdziłem, że ten efekt jest bardzo interesujący, bo to jednak pokazuje, że jak znasz więcej niż jeden język, to jest bardzo efektywne, bo wtedy możesz lepiej się wyrażać, bo zaczynasz zauważać na przykład, nie wiem, pewne słowa są dużo łatwiejsze w wyrażeniu w, na przykład, nie wiem, w języku chińskim niż w angielskim. I dlatego jak mówisz po angielsku, to sobie wrzucisz to słowo i osoba stamtąd od razu załapie, o co chodzi. Mhm. Więc jakby, nie wiem, stworzyłem właśnie coś takiego, że wiesz, możesz sobie gadać swobodnie po angielsku, ale jeżeli brakuje ci słówka, no to po prostu napisz to po japońsku, a system zrozumie, no. A przy okazji jeszcze będzie wiedział, że słowa nie znasz i potem cię będzie tego słowa uczył. No i stworzyłem taki prosty e-learningowy system.
A to jest program jakiś na zasadzie do pobrania na telefon, na komputer? No, jak to wygląda?
Skończyłem właśnie, no jest końcowa wersja, no, ale jest wersja tylko online. No, jest to, powiedzmy, że nie jest to komercyjne, bardziej taki proof of concept, no ale gadałem o tym często właśnie ze znajomymi, no i w przyszłości, kto wie, właśnie może jakby pociągnęlibyśmy ten projekt.
Dalej, nie?
Wiesz, no rozmawiałem ze znajomym z Okinawy, więc może, wiesz, jak będzie chwila, no to czemu nie? No to zauważyłem właśnie, że tego rozwiązania jeszcze nie ma w innych systemach e-learningowych tego typu, więc czemu nie?
No.
Jasne, pewnie, że tak. Ja mam takie pytanie odnośnie stricte kwestii finansowych, no bo one też się gdzieś tam muszą pojawiać, jeśli mówimy o wprowadzaniu nowego projektu. Bardzo często wiąże się z tym, że na początek trzeba wykładać jakieś konkretne sumy. Wykłada to na to uniwersytet, czy jak to wygląda?
No więc uniwersytet oczywiście nie jest firmą nastawioną na dochód, gdyż tak naprawdę produktem, który uniwersytet tworzy, jest sam research. Więc uniwersytet daje pieniądze właśnie na wszelkie potrzebne do wykonania tego projektu środki. Więc oczywiście, jeżeli robisz w chemii, no to w tym momencie to wydajesz te pieniądze, dostajesz od uniwersytetu pieniądze na jakieś odczynniki chemiczne, inne rzeczy. W moim przypadku, no to wiadomo, byłem doktorantem informatyki, więc tutaj dostałem właśnie dofinansowanie od uniwersytetu na konieczny sprzęt, ewentualnie książki. No ale oczywiście zwykle te pieniądze na uniwersytetach są niewystarczające i dlatego każde państwo ma również systemy tak zwanych grantów. No. Możemy aplikować właśnie na granty, prezentując projekty. Jeżeli grant zostanie zatwierdzony, to dostajesz pieniądze. To może być bardzo duża kwota wtedy i te pieniądze są rozłożone na rok, dwa, trzy lata i wtedy można właśnie jakby dodatkowo z tymi pieniędzmi coś zdziałać.
Oglądałeś Teorię Wielkiego Podrywu?
Widziałem parę odcinków, ale jeszcze muszę nadrobić. Ostatnio się chyba skończyło, prawda?
No już jakiś czas nie leci. Myśmy całość oglądali z żoną akurat. Natomiast dlaczego pytam? Bo tam oni też są naukowcami, więc chciałem zapytać ogólnie, czy mniej więcej gdzieś tak jakby to, co tam jest pokazane, pokrywa się z tym, jaka jest rzeczywistość.
Szukam królików doświadczalnych. Reseda jest firma zaopatrująca laboratoria w zwierzęta. Jeśli eksperyment odnosi się do ludzi, polecam białe myszki. Ich mózg jest bardziej zbliżony do naszego. Pewnego dnia pojmę, o czym mówisz.
Ciężko powiedzieć, no bo to jest serial komediowy. No, właściwie dokładnie. Wszyscy tam to są taka banda sympatycznych, inteligentnych nerdów. No ale w rzeczywistości no to różnie bywa. No i oczywiście te wszystkie dowcipy mają gdzieś swoje źródło, więc są również takie właśnie humorystyczne osoby. Jak czasami po uniwersytecie się przespacerujesz, no to będziesz pewnie szybko wiedział, który student albo który profesor należy do którego wydziału. No bo wiesz, jak widzisz, nie wiem, profesora fizyki, no to przypuszczam, że pewne stereotypy, właśnie facet w okularach taki trochę roztrzepany, gdzieś to właśnie się odbija. No. Albo profesor literatury, no to ma takie właśnie to otoczenie. Nawet jakbym pokazał ci trzy pokoje, trzech profesorów i bym spytał się, zgadnij, do którego wydziału należy dany profesor, no wydaje mi się, żebyś trafnie zgadł. Znowu profesorowie informatyki, oczywiście zupełnie inny wymiar. Bardzo właśnie oszczędni w słowach, bardzo skupieni. Więc tutaj jakby to wszystko wychodzi nawet po twarzy. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie.
No, wiem mniej więcej, o co chodzi. Oczywiście zdaję gdzieś tam sobie sprawę z tego, że tam jest i scenariusz, i jakieś rzeczy stricte stereotypowe plus komediowe. Natomiast chodzi mi jakby o cały tam gdzieś koncept. Czy można doszukiwać się, że rzeczywiście coś tam jest prawdziwe, tak kolokwialnie mówiąc. Pozwolę sobie ciebie zacytować, bo napisałeś na twojej stronie internetowej mazur.jp coś takiego. Wierzę, że nauka jest potrzebna do życia jak tlen. Jak długo poznajemy nowe idee i rozwijamy się w różnych dziedzinach, tak długo mamy w sobie niespożyte pokłady energii i nieustającą chęć życia. Świat nie stoi w miejscu, więc my też nie powinniśmy. Okej.
No, napisałem to parę lat temu, więc no, ale co miałem na myśli? No, przede wszystkim nauka nie kończy się na liceum czy na studiach. Tylko tak naprawdę uważam, że właśnie że ludzie żyjący współcześnie muszą uczyć się bez przerwy, bo żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż nasi rodzice czy dziadkowie. Wydaje mi się, że wcześniej jednak mimo wojen i wielu innych problemów, jakby te zmiany nie były aż tak szybkie, jak to się dzieje w ciągu tego ostatniego dwudziestolecia. Tak naprawdę wiesz, ten świat, który nasi rodzice znali i teraz rzeczywistość to są zupełnie dwa różne światy. Więc właściwie żyjemy w tym, co nasi rodzice by mogli postrzegać jako film science fiction. Wiesz, większość naszych rozmów ostatnio odbywa się online. Tak naprawdę nie wiem, spotkania towarzyskie, które kiedyś odbywały się właściwie na zewnątrz, teraz przenoszone są w nie wiem, właśnie do świata internetu choćby.
Podcasty tam, między Tokio, tak, Hokkaido a Polską.
Nawet to właśnie to, że możemy rozmawiać, prawda, że tutaj Japonia i Polska właśnie w tym samym czasie, widząc twarze, no, więc to jest nowość. Poza tym też wydłuża się średnia naszego życia. I tak jak kiedyś, nie wiem, to było na przykład tam, nie wiem, na przykład 60 lat, to teraz niedługo właśnie mówią, że może to być na przykład 100 lat. No i wtedy i właściwie no, wszyscy się cieszą, że świetnie, no to będziemy żyli 100 lat. Świetnie, no ale jak też 100 lat przeżyjesz? No bo dlatego, no żeby, wiesz, to jest to duże obciążenie dla systemu emerytalnego, prawda? Jeżeli żyjemy długo, to nie jest to wcale też dobre, no bo wtedy jak to ludzi utrzymać? No i żeby tych ludzi utrzymać, no to ci ludzie muszą tak naprawdę być też aktywni zawodowo dłużej. Czyli nie tylko zdrowi, ale też aktywni. No i żeby zostać aktywnym zawodowo na tym zmieniającym się świecie, wydaje mi się, że taka właśnie ciągła edukacja jest konieczna. Nawet żeby zorientować się po ludzku, co się dzieje wokół nas.
Tak, jak najbardziej, bo to jest z założenia tak samo, że człowiek się uczy całe życie, nie tylko tym, czym się zajmuje, bo są oczywiście takie branże kreatywne, ty jako stricte wykładowca, można powiedzieć, też na uniwersytecie, no też musisz tą wiedzę cały czas zdobywać. Tak. Czy ja stricte zajmujący się marketingiem internetowym, no też muszę być cały czas, że tak powiem, na bieżąco. Powiem wam nawet, że czasami kilka miesięcy wyjęcia się z tej branży powoduje, że jesteś już tak do tyłu. Czy nawet jak Mariusz tutaj stricte zajmuje się montażem wideo, przecież ta technologia pod kątem produkcji wideo poszła tak do przodu, że to, co było 10 lat temu, to teraz jest nie do pomyślenia. Tak. Ja ostatnio sobie kupiłem tego DJI Osmo Pocket. Kamera 4K takiej wielkości na dobrą sprawę jeszcze z zbudowanym gimbalem, nie za jakieś kosmiczne pieniądze, gdzie jeszcze 5 lat temu wydawałoby się, że no nie do zrobienia.
No, prawda? No. Filmowe kamery teraz są RED ma filmowe kamery w wielkości w nadłoni, możesz sobie całe procesory, oczywiście bez obiektywów i tak dalej, nie? Ale są filmowe kamery, które używałem w Hollywoodzie. No to można, nie? Ale no wiesz, cena, nie? No ale no, technologia dużo, dużo do przodu i 8K, 16K już wychodzi. Nie tak. Dam, no to już jest grubo, nie wiem kto to będzie oglądał, ale wiesz, to jest plus przy produkcji, bo zawsze wiesz, jak nagrasz sobie 16K, masz wyplucie 4K z tego, no to zawsze będzie lepsza jakość na takim 4K niż na stricte 4K jak nagrywasz, nie?
Zdecydowanie.
Nie? A propos 8K, no to może PlayStation 5, taki krótki, szybki szpil. Jakie masz oczekiwania względem tej konsoli?
No ciężko powiedzieć, bo cały czas jakby no, temat nowych konsol był nie ciągnięty do przodu. Tak naprawdę nie dowiedzieliśmy wielu rzeczy. No, o cenie Xboxa choćby nowego dowiedzieliśmy się w tym tygodniu. No. Cena PlayStation 5 wydaje mi się, że dalej jeszcze nie została oficjalnie podana.
Miała być przedwczoraj podana, ale nie podali.
Podaje tak samo jeżeli chodzi o specyfikację konsoli, to wiemy oczywiście, znamy specyfikację, ale nie wiemy na przykład jeszcze, czy podali wszystkie istotne informacje. Na przykład w przypadku Xboxa dowiedzieliśmy się też w tym tygodniu kilku tam nowych interesujących faktów, których nie znaliśmy wcześniej, więc czekam cały czas właśnie, żeby pojawiła się ta ostateczna zapowiedź PlayStation 5 i wydaje mi się, że firma jeszcze szykuje jakąś niespodziankę, bo to jednak nawet dla celów. Zajmujecie się marketingiem, więc jesteście pewni, że jeszcze nie nie wyciągnęli tego asa z rękawa, tylko no tak, muszą no. jeszcze coś mieć.
Tak mi się wydaje też, tak. Bo wiesz, bo jak Nvidia teraz pokazała te nowe RTX-y, prawda? Nawet unboxing wczoraj wszedł na YouTube, na YouTube'owy kanał tak. Nvidia, unboxing RTX-a 3080. Ja czekam na 3090, bo w styczniu kupiłem 2080 Ti, nie? I jak to się nazywa? I no, znaczy nie, że pluję sobie w brodę, bo dużo na nim zrobiłem, nawet teraz nawet nagrywam, czy tam rendering, to ja go tam wykorzystałem dosyć zdrowo, ale jak to się nazywa, ale porównując to do benchmarków, które oni pokazują, bo to są, wiesz, te benchmarki też są takie, wiesz, pisane pod, nie? Więc ja czekam tylko na jakiś test, jak to ta karta graficzna już wyjdzie, czekam na takie konkretne benchmarki, nie? Zrobione i wtedy porównamy, nie? A nie, wiesz, bo 50% szybsza niż ta wcześniejsza wersja. Tak. No dobra, no 50% szybsza przy czym? Przy grach? Przy renderingu? Przy nie wiem, obsłudze internetu? Nie? Wiesz, przy czym to 50%? Ja to czekam na to.
To musi być hasło marketingowe, żebyś przykuć twoją uwagę.
Nie, no jasne, ale powiem szczerze, to im wyszło, ta Nvidia wyszło, no tylko, że jak to się nazywa, no zobaczymy, co teraz Sony pokaże, bo teraz tak naprawdę oni dokładnie. Są w tyle, oni są w tyle, oni teraz muszą coś zrobić.
Są bardzo w tyle. No. Trochę jednak przytrzymali nas za długo tym razem i też tak mi się to nie podoba. No. Więc dlatego, że zanim się wypowiem na temat PlayStation 5, chcę konkrety, chcę tak w końcu jest. Wiedzieć, co macie dla nas na talerzu.
A wygląd jak ci się podoba?
Pierwsze wrażenie było, no nie powiem, żeby było dobre. Stwierdziłem, że wygląda bardzo nowocześnie, ale no, trochę duże. No. Wiesz, mimo wszystko, wiesz, ja mieszkam w Japonii i cenię sobie portability i rozmiar, więc jak ogromna, duża konsola no niekoniecznie pasuje do moich wnętrz, więc bardziej bym, pod tym względem by mi się spodobał nowy Xbox. Klot. Szczególnie w tej mniejszej wersji, więc gdzieś bym to schował, no ale myślę, że kwestia przyzwyczajenia, a poza tym jak wiecie, jest to pierwsza wersja konsoli i możemy się na pewno spodziewać wersji Slim za rok czy dwa, więc właściwie
no,
czemu
no
nie?
Właśnie, więc zastanawiam się nad tym, czy kupować ogólnie teraz tę wersję, bo mam też na uwadze pewne rzeczy, mianowicie co konsola wychodziła, no to zawsze były jakieś bugi mniejsze lub większe. Dokładnie. I to jest która mnie zastanawia.
Jak mieszkasz w Japonii, to też musisz się zastanawiać nad tym, nie to czy kupujesz, tylko czy będziesz mógł kupić. To jest też kwestia pewnie tutaj. Kolega miejsca? Też wie, no kwestia Nintendo Switch, które właściwie od miesięcy jest bardzo ciężkie w dostaniu, no bo od kiedy zaczął się COVID, właśnie zdobycie konsoli, szczególnie w tej wersji właśnie z możliwością podłączenia do telewizora, już graniczy z cudem. No. Więc jak pojawi się PlayStation 5 też w ograniczonej ilości w pierwszym rzucie, no to nie wiem w ogóle, nawet jeżeli bym miał te pieniądze, to czy będę w stanie kupić konsolę w ciągu najbliższych paru miesięcy. Bo to jest zupełnie inna kwestia jeszcze.
No właśnie, wyskoczył mi też artykuł związany stricte ze Switchem, że nie ma od jakiegoś czasu, ale to w związku z pandemią stricte, nie? Pod tym kątem. Okej, no zobaczymy, jak konsola będzie wyglądać pod kątem parametrów, pod kątem ceny, no bo też mnie to troszeczkę irytuje, bo zapowiadali, że będzie cena, a ostatnio wrzucili promocję na Playa 4 z FIFA 2021, nie?
Dokładnie.
Więc mówię...
Ciężki temat normalnie ten doktor, ciężki temat. No. Nie wspomagałeś się takimi wspomagaczami na przykład?
Co? Oczywiście. Przypuszczam, że też pracujecie sporo, więc czasem jak wracacie do domu, to żeby się nie wieczór da. Był dobry, to bez piwa, żeby się zrestartować mózg, to się trochę nie da, prawda?